Mariusz Lubieniecki. Zabójstwo na górskim szlaku. Anna O. z Jastrzębia Zdroju miała 22 lata. Robert O. z Międzylesia na Dolnym Śląsku był od niej o 3 lata starszy. Obydwoje planowali wziąć udział w obozie naukowym studentów gleboznawstwa i ochrony środowiska Wrocławskiej Akademii Rolniczej, który rozpoczynał się 18 sierpnia 1997 roku w schronisku turystycznym w Karłowie. W ostatnim dniu życia do pokonania mieli odcinek Zdusznik do Karłowa. Doskonale oznakowany górski szlak prowadzi najpierw kilkaset metrów stromym podejściem, potem ścieżka robi się łatwiejsza i wiedzie lekko w dół zalesionymi zboczami gór. Na przejście wytrawny piechur potrzebuje średnio 4 godziny, ale przecież nikt nie chodzi na czas. Droga, którą planowali przejść, jest bardzo popularna wśród turystów, ale tamtego lata było jednak tam mniej ludzi niż zwykle, przede wszystkim za sprawą powodzi, która spustoszyła Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Ku zdumieniu kolegów, Anna i Robert nigdy jednak nie dotarli na miejsce. Studenci dopiero 2 dni później, to jest 20 sierpnia, zaalarmowali o tym fakcie rodziców. Ci jeszcze tego samego dnia zgłaszają zaginięcie swoich dzieci. Jednak policjanci nie przyjmują zgłoszenia. Po co nerwy? Dorośli są. Może zmienili plany i poszli w innym kierunku? W wakacje mamy pełno zgłoszeń, a zazwyczaj po kilku dniach zguby się odnajdują. Mundurowi zbyli rodziców. Ci jednak nie dają za wygraną. Boją się, że dzieciom stało się coś złego, przecież obóz studencki, którego Anna i Robert byli współorganizatorami, bez ich obecności nie miał sensu. Obydwoje byli zbyt poważnymi ludźmi, by wystawić do wiatru swoich kolegów i pojechać gdzieś indziej. Zrozpaczeni rodzice zaginionych poruszyli niebo i ziemię w poszukiwaniu dzieci. Zaalarmowali miejscowe radio, telewizję i gazety, efektem czego były komunikaty w lokalnych mediach. Pierwsze, co przychodziło im do głowy, to nieszczęśliwy wypadek podczas wędrówki stromymi zboczami gór stołowych. Udało im się przekonać ratowników z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy ruszyli na poszukiwania dwójki studentów. Poniedziałek, 25 sierpnia, goprowcy pracowali do godziny 2 w nocy. Następnego dnia poszli w góry z 3 psami tropiącymi. Około godziny 16:20 Bart, pies jednego z ratowników, odnalazł ciało chłopaka leżące u podnóża skały Narożnik. Zanim go znalazł, w okolicy unosiła się charakterystyczna mdła woń rozkładających się ciał. Mogło to być zwierzęce truchło. O tym, że mogą to być ludzkie zwłoki, nikt głośno nie mówił. Miejsce, gdzie leżało ciało Roberta, było oddalone o około 50 metrów od szlaku turystycznego. Niby niewiele, ale już wtedy członkowie ekipy poszukiwawczej zadawali sobie pytanie, dlaczego mężczyzna w ogóle zszedł z wytyczonego, doskonale oznaczonego szlaku? I najważniejsza rzecz, gdzie jest Ania, z którą nigdy się nie rozstawał? Godzinę później, 10 metrów dalej, znaleziono zwłoki dziewczyny. Ciała denatów, przede wszystkim ze względu na panujący w ciągu dnia upał, były już w stanie częściowego rozkładu. Nie sposób było na pierwszy rzut oka ocenić, co było przyczyną śmierci. Jedno było dla wszystkich zaskoczeniem. Oboje mieli na sobie koszulki, natomiast od pasa w dół byli obnażeni. Początkowo wydawało się, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Przeprowadzona następnego dnia sekcja zwłok ujawniła, że obydwoje zostali zastrzeleni. Chłopak otrzymał 2 kule, dziewczyna 1. Każde z nich miało rany wylotowe z przodu, wylotowe z tyłu głowy. Za spust musiał pociągnąć ktoś obeznany z bronią, ale najdziwniejsze było to, że chciał upozorować gwałt, mówili policjanci. Od miejsca zabójstwa do obozu studentów Akademii Rolniczej na skraju Karłowa był niecały kilometr. Wiele wskazuje na to, że morderców było co najmniej 2. Zabrali swoim ofiarom plecaki, które potem odnaleziono około 800 metrów od miejsca zbrodni. Były pocięte nożem. Zginęły dokumenty, odzież i pamiętnik Anny, a także nieprzedstawiający większej wartości aparat fotograficzny produkcji radzieckiej marki Zenit TTL wraz z obiektywem Helios oraz damski zegarek z żółtego metalu z wygrawerowanym na odwrocie napisem 25 lat ZNP. Tej kradzieży nie musiał dokonać zabójca. Mógł to zrobić ktoś inny, kto wędrował wtedy trasą Duszniki Karłów i znalazł te przedmioty gdzieś na szlaku. Początek sierpnia 1997 roku Anna i Robert spędzili razem z przyjaciółmi na Suwalszczyźnie, między innymi na spływie kajakowym. Stamtąd rozjechali się do domów, by ponownie spotkać się 14 sierpnia w Międzylesiu. Tam mieszkał Robert. Stąd ruszyli na górskie szlaki. Zamierzali przejść piechotą właśnie do Karłowa. Zabrali ze sobą plecaki i namiot. Mieli do przejścia 50 kilometrów, dla zaprawionych piechurów tyle co nic. Po raz ostatni dali o sobie znać w niedzielę 17 sierpnia. Tego dnia Ania zadzwoniła do swoich rodziców z automatu telefonicznego w centrum Dusznik Zdroju, zapewniając, że wszystko w porządku i w poniedziałek rano zaczynają obóz w Karłowie. Zanim opuścili Duszniki Zdrój, kilku świadków widziało ich w recepcji hotelu Trapper 16 sierpnia około godziny 17-18 w towarzystwie wysokiego młodego mężczyzny ubranego we flanelową, czarno-czerwoną koszulę w kratę. Ten ostatni był typem silnego, mocnego sportowca. Zdawał się dominować nad dwójką studentów. Nie wiadomo, kim był ten blondyn. Pomimo publikacji jego portretu pamięciowego, nieznane są jego personalia. Policja nie ustaliła, czy wizyta w hotelu miała coś wspólnego z ich śmiercią. Nie wiadomo, kiedy mężczyzna poznał się z dwójką studentów. Młodzi ludzie chcieli zatrzymać się tutaj na nocleg. Choć w hotelu był wolny pokój, to jednak cena okazała się zbyt wysoka na studencką kieszeń i zrezygnowali z jego wynajęcia. Najprawdopodobniej tamtą noc spędzili w namiocie, gdzieś na obrzeżach miasta. Następnego dnia ruszyli niebieskim szlakiem w kierunku Karłowa. Około południa widziano ich w okolicach narożnika. Tam też rozegrały się tragiczne wydarzenia, których nigdy nie udało się precyzyjnie zrekonstruować. Wszystko wskazuje na to, że najpierw zginął Robert. Zabójca oddał strzał w tył głowy, a chwilę potem, dla pewności, między oczy. Ania, widząc rozgrywający się dramat, bardzo głośno krzyczy. Krótki, przeraźliwy krzyk kobiety słyszało tamtego popołudnia kilku świadków. Przerażona próbowała uciekać w dół. Została zastrzelona 10 metrów niżej od Roberta. Już pierwsze tygodnie śledztwa wskazywały, że ujęcie sprawcy będzie bardzo trudne. Nikt nie widział zabójcy ani momentu zbrodni. Kilka osób wędrujących po pobliskich szlakach słyszało odgłosy wystrzałów. Dzięki temu z dokładnością niemal co do kwadransa udało się ustalić moment tragedii. Z drugiej jednak strony 9 dni, jakie minęły od momentu morderstwa do czasu ujawnienia zwłok, sprawiły, że na miejscu tragedii technikom kryminalistyki nie udało się zabezpieczyć żadnych wartościowych śladów. Od pierwszych dni śledztwa były trudności z ustaleniem motywu podwójnej zbrodni. Przede wszystkim niecodzienne było miejsce jej popełnienia. Do zabójstwa doszło w biały dzień na popularnym, często uczęszczanym szlaku górskim. Dlaczego morderca zaatakował właśnie tam? Przecież mógł znaleźć inne, bardziej ustronne miejsce. Pomimo kradzieży plecaka i rzeczy osobistych denatów, wykluczono motyw rabunkowy, bo przecież raczej nikt nie zabiera na górskie wędrówki zbyt wielu wartościowych rzeczy. Z drugiej strony, kim musiał być człowiek, który rusza na górski szlak z zamiarem zaatakowania przypadkowych ofiar? Raczej niewyrachowanym przestępcą, bardziej psycholem, którego postępowaniem kierują tylko jemu znane pobudki. Chyba że była to zaplanowana z zimną krwią egzekucja w ustronnym miejscu. Jeśli tak, to komu tak bardzo zaszła za skórę dwójka studentów Wrocławskiej Akademii Rolniczej? Śledztwo nigdy nie nabrało większego impetu. Zresztą nie było w nim żadnego przełomu. Czas, który upłynął pomiędzy zbrodnią a odkryciem zwłok, uniemożliwił zebranie ewentualnych odcisków palców i mikrośladów. Jedyne, czym dysponowali dochodzeniowcy, to hipotezy, domysły i przypuszczenia. Nie mieliśmy żadnego punktu zaczepienia. Z perspektywy czasu można odnieść wrażenie, że od początku los sprzysiągł się przeciwko nam. Naprawdę rzadko zdarzają się tak trudne, wręcz beznadziejne sprawy, kiedy od pierwszego dnia śledztwa błądzimy po omacku, szukając sprawcy przestępstwa. Opowiadali policjanci zaangażowani w tamto śledztwo. Wprawdzie na policję zgłaszali się świadkowie, ale po kilku tygodniach sprawa najwyraźniej utknęła w martwym punkcie. Początkowo przypuszczano, że zabójcą mógł być zbiegły z więzienia czeski recydywista, który przekroczył nielegalnie granicę między państwami i ukrywał się przez pewien czas w Górach Stołowych. Jednak gdy zbiega ujęto, jednoznacznie wykluczono jego ewentualny związek z podwójną zbrodnią. Po Po kilku miesiącach śledztwa policja nie miała żadnych tak zwanych wersji kierunkowych, które decydują o głównym nurcie poszukiwań. Wtedy zapadła decyzja o stworzeniu portretu psychologicznego domniemanego sprawcy. Tego typu analizy zaczęto stosować w drugiej połowie lat 80. ubiegłego stulecia. Po raz pierwszy metodę tę zastosował Scotland Yard, poszukując grasującego w Londynie seryjnego gwałciciela i dusiciela, który zgwałcił 30 kobiet, a 3 udusił, po czym podpalił ich obnażone ciała. Wydawało się, że w przypadku zbrodni na zboczu skały Narożnik portret psychologiczny zabójcy dwójki studentów będzie ostatnią szansą dla policji. Jego stworzenia podjęli się pionierzy w tej dziedzinie, specjaliści z krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, którzy otrzymali dokumentację miejsca zbrodni, wszystkie zdjęcia, filmy, zeznania świadków.
Analizujemy każdy szczegół, ślad, zeznanie zebrane przez prowadzących śledztwo, opowiadali potem o swojej pracy twórcy portretu. Zaczynamy od poznania ofiary, kim była, czy słaba, czy silna, czy ostrożna, czy lekceważy śledztwo. Gdy dowiemy się, jak mogła zachować się w sytuacji kryzysowej, będziemy mogli przewidzieć jej reakcję. Potem analizujemy miejsce zdarzenia. Kto inny zabija na odludziu, w lesie, a kto inny w centrum miasta. Gdy uporządkujemy naszą wersję o sprawcy i ofierze, wszystkich osobach dramatu, próbujemy odtworzyć krok po kroku przebieg zdarzenia. Według biegłych, zabójcą dwójki studentów w Górach Stołowych był najprawdopodobniej zwykły, prosty człowiek. Nie można wykluczyć, że nie wszedł wcześniej w konflikt z prawem, tym samym nie figurował w policyjnych bazach danych. Właśnie tutaj tkwił klucz do jego bezkarności. Ich zdaniem sprawcą zbrodni był mężczyzna w wieku około 30-40 lat, ciemny blondyn o wzroście co najmniej 180 cm, sprawny fizycznie, mieszkaniec dawnego województwa wałbrzyskiego. Edukację skończył na szkole zawodowej. Wychowany w górach, łatwo daje sobie radę w lesie i nieznanym terenie, potrafi obchodzić się z bronią, którą nielegalnie posiada w obejściu. Nie mieszka sam, być może ma nawet rodzinę i dzieci, jednak z bliskimi nie łączy go silna więź emocjonalna. Na widok dwójki studentów na szlaku w kierunku Karłowa z nieznanych przyczyn zareagował wyjątkowo agresywnie. Może chciał ich najpierw upokorzyć, a dopiero potem zastrzelił? Wiele wskazywało na to, że może on mieć problemy z życiem seksualnym. Nie można wykluczyć, że bliska zabójcy kobieta, żona, kochanka, przyjaciółka, w przeszłości upokorzyła go jako mężczyznę albo naśmiewała się z jego życia intymnego. To zdarzenie tak głęboko zaciążyło na jego psychice, że nadszedł dzień, kiedy nie był w stanie opanować swojej frustracji seksualnej i dlatego musiał zabić. Pech chciał, że na jego drodze znalazła się dwójka młodych ludzi. Oczywiście nie wiemy, co takiego stało się w życiu zabójcy, że tamtego dnia coś w nim pękło. Być może jedno zdarzenie sprawiło, że w tym zwykłym, szarym człowieku górę wzięły zabójcze inklinacje. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że morderca sprawnie porusza się zarówno po lesie, jak i po górach, wyjaśniali szczegóły opinii fachowcy z krakowskiego instytutu. Aby wysnuć wniosek, że sprawca jest silnym mężczyzną, nie trzeba psychologa, bo każdy posterunkowy powinien przecież wiedzieć, że takim jest zabójca, który prawie przez kilometr, oprócz swoich rzeczy, niósł dwa inne, wyładowane plecaki swoich ofiar. A nasz opis sytuacji rodzinnej człowieka, którego nikt nie widział na oczy, związany jest z kilkoma drobiazgami, które zabrał on z plecaków swoich ofiar. Nasz portret jest tylko hipotezą. Każde zabójstwo i zabójca jest inny. Często podajemy kilka możliwych wersji zdarzeń. Nie wyręczymy policji, co najwyżej zainspirujemy do dalszych poszukiwań.
Praca analityczno-śledcza zajęła prawie pół roku. Przesłuchano kilkuset mężczyzn. Niektórych dyskretnie śledzono, kilkunastu poddano krótszej lub dłuższej obserwacji. Znowu pudło, znowu porażka. Nie pojawił się żaden nowy ślad, który naprowadziłby na trop zabójcy. Zabójstwo w Górach Stołowych nie daje nam spokoju. Zapewniał rok po zbrodni Ryszard Tryszczyła, rzecznik ówczesnej komendy wojewódzkiej policji w Wałbrzychu.
Sporządzony portret psychologiczny będzie dla nas podstawą do typowania potencjalnych sprawców. Zostaną wykorzystane dane z bazy PESEL, co pozwoli wyeliminować mężczyzn o niższym lub wyższym wzroście, w innym wieku, z innym kolorem włosów. Portret skonfrontujemy z portretami pamięciowymi osób, które były widziane w pobliżu miejsca zbrodni z osobami przesłuchiwanymi przez nas w tej sprawie.
Po ponadrocznym śledztwie 30 września 1998 roku zapadła decyzja o jego umorzeniu z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Nie oznaczało to jednak definitywnego zamknięcia sprawy. Od tamtej pory różne zespoły kilkakrotnie ponownie analizowały zebrany w tej sprawie materiał, czy przypadkiem czegoś nie przeoczono. Mamy dobrych fachowców i zabezpieczone dowody. Może za jakiś czas, kiedy pojawią się nowe możliwości, wznowimy sprawę, zapewniał w 2009 roku rzecznik dolnośląskiej policji. Trzeba liczyć też na szczęście. Być może w przyszłości zatrzymamy jakiegoś przestępcę, który będzie coś wiedział o tej strasznej zbrodni. Według wielu dolnośląskich policjantów zabójstwo Anny G. i Roberta O. to najbardziej tajemnicza sprawa w tym regionie Polski po II wojnie światowej. Być może na trop zabójców zaprowadziłby notatnik, z którym nigdy nie rozstawała się Ania. Z zeznań znajomych wynikało, że opisała w nim swe wrażenia z górskich wędrówek, napotkane ciekawe okazy przyrody, zjawiska, a niekiedy również ciekawych ludzi, z którymi zetknęli się na turystycznych szlakach. Niewykluczone, że znalazły się tam zapiski dekonspirujące zabójców. Dramat rozegrał się tuż przy granicy z Czechami. Ustalono, że studenci zostali zastrzeleni z czeskiego pistoletu typu CZ, który najprawdopodobniej został wyprodukowany przed wojną. Śledczy nie wykluczali, że dzięki współpracy z tamtejszą policją natrafią na ślad zabójców. To były płonne nadzieje. Okazało się, że łuski pocisków, od których zginęli studenci, nie pasują do żadnej broni, którą czeska policja ma w rejestrach. Jak w wielu niewyjaśnionych zbrodniach, nie można wykluczyć, że ta pod narożnikiem jest dziełem szaleńca, który strzelał z sobie tylko znanych powodów. Mógł to być ktoś szkolony w Legii Cudzoziemskiej. Do tego scenariusza pasuje stara broń, okrucieństwo i zdecydowanie sprawcy, być może również obnażanie ofiar, które miało być elementem ich upokorzenia w ostatnich minutach życia. Zadanie? Zabić spotkanych na drodze wrogów i ewakuować się w jak najkrótszym czasie. To cel, jaki często stawiano legionistom w prawdziwej walce. Być może zabójca dwójki studentów czuł się jak na prawdziwym szkoleniu? Dziwne jednak wydaje się, dlaczego okradł swoje ofiary. Czemu zabrał notatnik i zegarek dziewczyny? Jednak jeśli śledczy są pewni, że sprawców musiało być co najmniej dwóch, to ta wersja staje się trochę mniej prawdopodobna. Swego czasu rozpatrywano wersję, wedle której sprawcą zbrodni mógł być mieszkaniec Wrocławia Krzysztof G., Skorpion, bezwzględny seryjny morderca, jeden z najbardziej okrutnych zbrodniarzy w powojennych dziejach Polski, który miał na sumieniu 5 osób. Wszystkie zastrzelił z pistoletu typu Skorpion, stąd jego pseudonim. Swoje ofiary wyszukiwał w prasowych ogłoszeniach. Pierwszą była niespełna 18-letnia poznańska prostytutka Sylwia L. Kolejne zbrodnie miały miejsce już we Wrocławiu. Jego ofiarą była ukraińska prostytutka Lesia H. oraz jej towarzysz Tomasz S. Zanim złapano Skorpiona, zdążył jeszcze zamordować wrocławskie małżeństwo, od którego miał wynająć mieszkanie. Mordował dla wewnętrznej satysfakcji, bowiem czerpał sadystyczną przyjemność z oglądania, jak cierpią i umierają jego ofiary. Został skazany na dożywocie, od wyroku się nie odwołał. Twierdził, że jest zawodowym płatnym zabójcą. Przyznał się do usiłowania zabójstwa króla przemytników, niejakiego Carringtona, ale nigdy nie wspominał o parze studentów. Wiele wskazywało na to, że zabójstwa dwójki młodych ludzi mogli się dopuścić zapaśnik wagi ciężkiej Cezary D. i były żołnierz Legii Cudzoziemskiej Krystian Z. Ci dwaj przestępcy pod pretekstem sprzedaży samochodu zwabili dwóch mieszkańców Bielska Białej na leśny parking koło Kłodzka. Potencjalni kupcy mieli przy sobie 17 tysięcy marek zachodnioniemieckich i 10 tysięcy złotych. Obaj mężczyźni zostali wywiezieni do lasu i zabici strzałami w tył głowy. Bezwzględni, pozbawieni zasad, zdegenerowani. Tak powiedział o zabójcach sędzia w uzasadnieniu dożywotniego pozbawienia wolności. Być może zamordowany Robert bez wiedzy rodziny chciał kupić samochód. Chłopak, późniejsza ofiara, miał wkrótce skończyć studia, obronić pracę magisterską. Ludzie w takim momencie myślą o sprawieniu sobie swoistej nagrody za wysiłek i za osiągnięty sukces, jakim było ukończenie studiów. Być może planował zapłacić zaliczkę mężczyźnie, z którym widziano go w recepcji hotelu Trapper? Resztę pieniędzy miał w plecaku i chciał sfinalizować transakcję podczas trwania obozu naukowego. Oszuści, znając plan wędrówki przyszłych ofiar, czekali na nich w okolicy narożnika i tam doszło do egzekucji, rabunku pieniędzy i zabrania notatnika, w którym mogły być notatki dotyczące transakcji.
Cezary D. i Krystian Z. nawet pasowali do hipotetycznego przebiegu zdarzeń, jednak śledczym nigdy nie udało się znaleźć bodaj jednego śladu potwierdzającego tę wersję. Zresztą, jeśli by przyjąć hipotezę o próbie zakupu samochodu przez Roberta lub Annę, to któraś z tych osób musiałaby przedtem pozyskać pieniądze, czy to z konta, czy od rodziców, czy też z własnych oszczędności lub pożyczając od kogoś, a na ślad takiej transakcji nigdy nie natrafiono. A może Anna i Robert to ofiary zwykłych, młodych zwyrodnialców, którzy przybyli w okolice narożnika z zamiarem steroryzowania za pomocą broni i obrabowania przypadkowych osób, choć początkowo nie planowali zabójstwa? Spokojnie wyglądający chłopak, ładna dziewczyna, dosyć odludne miejsce, aparat fotograficzny niesiony na wierzchu, to wszystko mogło sugerować, że muszą mieć przy sobie, z punktu widzenia sprawców, większą gotówkę. Ponieważ studenci stawiali rabusiom opór, sprawcy wyciągnęli broń i zmusili ich do pójścia w głąb lasu. Tam nastąpiła eskalacja zdarzenia, które zaczęło nabierać niekontrolowanego obrotu. Może któryś ze sprawców zaczął zachowywać się jednoznacznie seksualnie wobec Anny, Robert wykonał jakiś gwałtowny ruch i wtedy padł pierwszy strzał. Częściowe obnażenie zwłok nie było żadnym rytuałem, chęcią upokorzenia ani pozorowania czegokolwiek. Po prostu mordercy spodziewali się znaleźć pieniądze ukryte w jakichś wewnętrznych kieszonkach spodni, a przy okazji miało to skierować śledztwo w sprawie zabójstwa na niewłaściwy trop. Może jednak nie była to przypadkowa zbrodnia, a sprawcy znali teren i zaplanowali ją skrupulatnie? Miejsce zostało przez nich wybrane z tego powodu, że strzały tłumiły skały narożnika, czego dowiodła analiza dźwiękowa w czasie prowadzonego śledztwa. Grupa wspinaczy skałkowych będąca nieopodal nic nie słyszała, w odróżnieniu od turystów, którzy byli w dużo dalszej odległości. Trzeba się zastanowić, co takiego przyciągnęło uwagę studentów na narożniku, że udali się nieświadomi niebezpieczeństwa w kierunku miejsca, gdzie zostali zastrzeleni. W tym momencie trzeba jednak zadać sobie pytanie, cóż takiego robili zabójcy pod skałą narożnika, że ceną ich nakrycia tam przez przypadkowych ludzi było zabójstwo, przypominające wykonaną z zimną krwią egzekucję? Dopiero kilka lat po zabójstwie jeden z dolnośląskich policjantów skojarzył sobie pewną rzecz. W dniu zabójstwa Roberta i Anny przypadała 10. rocznica samobójczej śmierci Rudolfa Hessa, jednego z najbliższych współpracowników Hitlera. Rudolf Hess był jednym z najwyższych dygnitarzy nazistowskich Niemiec, fanatycznym zwolennikiem kanclerza III Rzeszy, przekonanym o jego dziejowym posłannictwie. Podobnie jak Führer, Hess przez całe życie uważał, że ma ważną misję do wypełnienia. W 1941 roku w wielkiej tajemnicy poleciał do Wielkiej Brytanii, aby negocjować warunki pokoju. Ten epizod w jego życiorysie uchodzi za jedną z największych zagadek II wojny światowej. Po wojnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Norymberdze skazał go na dożywotnie więzienie. Po samobójczej śmierci Hess stał się idolem neonazistów, którzy widzieli w nim ofiarę pokrzywdzoną przez zwycięskich aliantów. To dlatego pojawiła się hipoteza, że dwójka studentów stała się ofiarą swoistego mordu rytualnego popełnionego w hołdzie właśnie Hessowi. Wedle tej teorii Robert i Anna swoim wyglądem mogli im się też nie spodobać. Oboje mieli długie włosy i zwiewne ubrania, przypominali hipisów tak bardzo nielubianych przez neonazistów. Latem 1997 roku wielokrotnie widywano w górach młodych mężczyzn w pseudowojskowych mundurach. Ponoć była to grupa survivalowa o poglądach neonazistowskich, która zajmowała się poszukiwaniem na terenach gór stołowych skrytek Wehrmachtu. Podobno tamtego lata neonaziści skrócili swój obóz w Kotlinie Kłodzkiej i szybciej, niż to planowali, rozjechali się do swoich domów. Nie wiadomo, co było powodem tej decyzji. Jedna z hipotez zakładała, że stało się tak z powodu podwójnej zbrodni pod narożnikiem. Jednak nie znaleziono na to żadnych dowodów. Podobno ta grupa nie pojawiła się tutaj przez kolejnych kilka lat, z obawy przed dekonspiracją i powiązaniem ich z zabójstwem studentów. Nie można jednak wykluczyć, że dwójka młodych ludzi znalazła się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Może była świadkiem czegoś, czego nie powinni zobaczyć? Może pierwszy strzał padł przypadkowo, a kolejne były tylko makabryczną konsekwencją tego pierwszego? O makabrycznej zbrodni sprzed 20 lat przypominają dzisiaj dwa krzyże połączone łańcuszkiem. znajdują się przy niebieskim szlaku, tam gdzie znaleziono ciała. Ten mały pomnik ku czci zamordowanych postawiono tam w 10. rocznicę ich śmierci. Na łańcuszku zawieszona jest tabliczka z napisem: byli młodzi, wrażliwi, pełni radości życia. Zginęli od kul zabójcy w górach, które tak ukochali. Sprawcy tej zbrodni nigdy nie zostali ujęci. Mariusz Lubieniecki.